To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku
porozmawiamy o 100 dniach rządu Donalda Tuska i koalicji 15 października.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Ja nazywam się Roman Imielski, a ze mną są czołowe reporterki polityczne Gazety Wyborczej Iwona Szpala i Agata Kondzińska.
Dzień dobry, ja bym chciała też o 100 dniach w opozycji.
No po to zaprosiłem cię, bo ty jesteś głównie specjalistką od Prawa i Sprawiedliwości, które rządziło przez długie 100 dni, prawie 8 lat, nawet ponad. Dobrze, Iwona, bo ty często rozmawiasz z ludźmi z koalicji 15 października. Jakie tam są nastroje po tych 100 dniach?
Moim zdaniem są bardzo dobre nastroje po tych studiach. Przynajmniej taka jest oficjalna wersja. Natomiast no wiadomo, że to jest koalicja i nie do końca wszystko.
No właśnie pytam cię o tę nieoficjalną wersję, bo wersję oficjalną to widzimy też, prawda?
Wersja nieoficjalna jest taka, ona jest praktycznie od początku, że Platforma Obywatelska stara się być w środku, natomiast są napięcia między trzecią drogą a lewicą. One były jeszcze podczas tworzenia umowy koalicyjnej. No to są tak odległe światopoglądowo środowiska, że do konfliktów musi dochodzić. Było też takie, początkowo była taka myśl, że no jeżeli wszyscy dostaną porówno stanowisk, będą wiceministrami na zakładkę, czyli jeżeli PSL ma ministra, to Platforma z trzecią drogą mają wicków, no to będzie taka duża odpowiedzialność podzielona na wszystkich i że jakoś to się rozłoży. No ale kiedy dochodzi do kwestii podstawowych, a taką była aborcja, no to widzimy, jak to wygląda. Więc nie jest to na pewno mlekiem i miodem płynąca koalicja.
No bo rzeczywiście trzy, można powiedzieć, troszkę skrajności tworzą tę koalicję. A jak byś oceniła rządy Donalda Tuska nad koalicją? To raczej to rządy twardej ręki, słabszego dyscyplinowania, czy w ogóle miłości wielkiej?
Musimy rozdzielić, no bo jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską, Koalicję Obywatelską, przede wszystkim Platformę, no to tam czasy dawno minione pod tytułem, że wszyscy rozmawiają na temat tego, co zrobić przez 3 tygodnie, konfliktują się jedni z drugimi, no to się skończyło. Tam jest ewidentnie oczekiwanie na to, co powie Donald Tusk i jeżeli już powie, to wszyscy już wiedzą, w jaki sposób mają się zachowywać. Natomiast jeżeli chodzi o relacje z pozostałymi liderami, no myślę, że to jest jednak dialog i on musi być.
A nie jest tak, że jednak na przykład jeśli Szymon Hołownia jako marszałek Sejmu chce jakąś ważną ustawę wrzucić lub zatrzymać, to jednak musi mieć zgodę Donalda Tuska, czy to jest samodzielne? Decyzja.
Znaczy nie, no słuchaj, no to oni się spotykają dość często, rozmawiają, no na pewno są uzgodnienia, jaką ustawę wrzucić, natomiast czy są to uzgodnienia, to widzieliśmy przy okazji aborcji, będę do tego wracała. Czy była to indywidualna akcja Szymona Hołowni? Tak uważam, skalkulowana politycznie. Wszyscy kalkulują, są wybory samorządowe, Lewica też kalkuluje i też wyszła z tym tematem nie dlatego, że teraz nagle potrzeba błyskawicznie przeprowadzić debatę aborcyjną, tym bardziej, że wiemy, jaki będzie finał tego raczej, no niestety, dla środowisk, które oczekiwały na zmianę, nieciekawy. Jako największa partia musi być jakiś balans między tymi trzema środowiskami. No, oni starają się być w środku, czyli mają nie ostrzyć, tak jak było przy aborcji. Aczkolwiek no, przyszedł moment, gdzie Tusk się wypowiedział, co sądzi na temat gier i zabaw Szymona Hołowni i nie była ta ocena dla Hołowni.
Ale mówisz o tej ocenie, że teraz już nie będziemy taktycznie namawiać do głosowania na trzecią drogę?
Tak.
Naszych zwolenników, tylko teraz głosujcie już na nas.
Tak, i myślę również o tekście Tuska pod tytułem, no nie zacytuję dokładnie, no ale to jest tak, że jeżeli masz poglądy, to świetnie, miej je, ale nie staraj się dyrygować poglądami innych, bo oni też mają do tego prawo. No, po prostu Szymonowi Hołowni wydaje mi się, że brakuje pewnego doświadczenia politycznego. To jeszcze nie jest polityczny gracz na miarę Tuska, czy może również, znaczy także Czarzastego. No, to po prostu są lata w polityce. To musi być doświadczenie.
No to teraz popatrzmy właśnie z perspektywy marszałka Sejmu Szymona Hołowni na prawą część strony w Izbie Sejmowej i tam siedzą ludzie z PiSu. I co oni mówią nieoficjalnie o tej koalicji 15 października, bo to co oficjalnie to my wiemy, najgorsza, już 100 dni już pokazało, że to katastrofa i tak dalej. Agata.
No, naprawdę jest tak, że politycy Prawa i Sprawiedliwości kibicują wszystkim awanturom, które dzieją się dzisiaj w koalicji 15 października i sami ćwiczyli to przez 8 lat i były tam turbulencje w tej zjednoczonej tylko z nazwy prawicy. W związku z tym, oni dobrze wiedzą, czym to grozi, no ale o tyle ta ich radość jest trochę przedwczesna albo nad wyraz, ponieważ jednak koalicja 15 października ma stabilną przewagę w Sejmie. Prawo i Sprawiedliwość w swoich drugiej kadencji rządów takiej przewagi stabilnej, jeśli chodzi o głosy w Sejmie, nie miało. I to powodowało, że te konflikty były realne. One były realne. Oczywiście konflikt dzisiaj, o którym mówiła Iwona, dotyczący praw kobiet i dotyczący tego, żeby Polska w końcu dołączyła do krajów cywilizowanych Unii Europejskiej z prawem do aborcji, jest problemem realnym, ale on no, niestety też skupia w sobie te wszystkie poglądy i nie powinien być dla nas zaskoczeniem aż tak ogromnym, bo wszyscy wiedzieliśmy, jakie te formacje mają przekonania i że będą się okopywać na swoich stanowiskach. I jeszcze jest lokator w pałacu.
No właśnie, czy zapytam wprost. Czyli PiS generalnie jest rozczarowany, że ta koalicja jeszcze istnieje, iż nie ma właściwie żadnego światełka w tunelu dla PiSu, że się może rozpaść.
Że koalicja się rozpadnie, czy że Prawo i Sprawiedliwość się?
Nie, koalicja. Teraz rozmawiamy z perspektywy Jarosława Kaczyńskiego.
No, ja myślę, że Prawo i Sprawiedliwość będzie wszystko robiło, żeby do tego doszło i żeby odebrać głosy, zwłaszcza trzeciej drodze. To było widać już w wystąpieniach niedawnych, chociażby Beaty Szydło, która atakowała trzecią drogę. I tutaj ta rozgrywka pomiędzy Hołownią, który gra prawami kobiet, też dotyczy elektoratu w grupie, gdzie poruszają się zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i teraz próbuje się umościć trzecia droga. No tylko, że jest tak, że to Prawo i Sprawiedliwość notuje sondażowy spadek. Jest na granicy no, takiej, że no, o rządach nie ma co marzyć. Do tego dochodzi jeszcze polityczna izolacja. Żadna z partii nie chce tworzyć koalicji z Prawem i Sprawiedliwością.
To teraz już wróćmy do Donalda Tuska i jego koalicjantów. Co, Iwona, uważasz za najważniejsze dokonanie na tych 100 pierwszych dni rządów?
Oj, wiesz, to chyba bardzo jest ciężko powiedzieć,
bo wiele się dzieje,
jest najważniejsze. No, bardzo dużo się dzieje.
Jakąś gradację zastosujmy.
Znaczy tak, no to chyba najszybciej i tak bez najmniejszych, może z jakimiś tam, ale małymi, no to są pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Bardzo ważne, ale może mniej efektowne.
Tak, mówimy tutaj o prawie 60 miliardach
tak,
euro.
No ale jak sam widzisz, Platforma próbowała to wprowadzić chociażby do kampanii samorządowej, no myślała słusznie, tak, bo to jest, samorządy są największymi beneficjentami tych pieniędzy, a jednak zdecydowała się trochę przesadzić wajchę na aborcję, więc no te pieniądze są i to jest szlachetne, ale nie rozgrzewa. Znaczy masz tą drugą...
Ja myślę, że Iwona chciała powiedzieć o tym, że Donald Tusk reaktywował Trójkąt Weimarski i generalnie o polityce zagranicznej, bo uważam, że to jest niewątpliwie sukces rządu Donalda Tuska, próba powrotu Polski na arenę międzynarodową.
Chyba powrót już, dlatego że i bardzo
tak, no ale mówimy o tych 100 dniach, że coś się wtedy... Tak, i że to jest w tych bardzo niespokojnych czasach, kiedy my jesteśmy tym krajem frontowym, kiedy tutaj kończy się ta granica NATO i kiedy ta wojna toczy się w Ukrainie i kiedy nie znamy i nie możemy przewidzieć wciąż wyniku wyborów w Stanach Zjednoczonych i kto zasiądzie w Białym Domu, to myślę, że ten powrót tego Trójkąta Weimarskiego to jest jednak znaczenie, że polski premier staje obok prezydenta Francji i kanclerza Niemiec, a nie obok Viktora Orbana albo pani Meloni.
Jestem zmartwiony waszymi odpowiedziami trochę.
A co byś chciał usłyszeć?
Dlatego, że mówię dwa priorytety. Zróbmy tutaj, co najważniejsze dla nich. Mówicie o sprawach pozapolskich takich. Znaczy nie mówię, które się dzieją nad Wisłą. Czyli no, KPO oczywiście bardzo ważne. Polityka międzynarodowa w końcu prowadzona po 8 latach bardzo ważne. A rozliczenie z PiS-em, praworządność, odbicie TVP.
Ale nie dał się wypowiedzieć, tylko już zaczął, widzisz, co robi, nie?
No dobrze. No to jeżeli chodzi o sprawy krajowe, bo tak żeśmy sobie rozdzieliły, tak? No bo kompletnie inaczej wygląda polityka międzynarodowa, którą prowadzi Tusk. Widać ewidentnie, że on po prostu ma ma na to drive. Mi się wydaje, że on już jest na takim poziomie jakby polityka, jako polityka, że no bardziej to, co na zewnątrz, niż co jest tutaj. Nie dziwię się zresztą. Natomiast no, jeżeli chodzi o rozprawę z telewizją publiczną, no tak, no, została odbita. No, tego żeśmy się spodziewali. Nie wiem, może dlatego o tym nie mówimy, że to było dawno.
No tak, 2 miesiące temu to już dawno w naszej
bardzo, bo to tutaj tydzień gra. No są próby z praworządnością, ale znaczy ja powiem tak. Prokuratura, okay, znaczy wiem, że to jest wszystko bardzo skomplikowane i właściwie to my jesteśmy na etapie powrotu do ustroju demokratycznego. No więc to musi zająć miesiące. Natomiast ja osobiście byłam bardzo rozczarowana tym, co wyszło z Trybunału Konstytucyjnego, znaczy ze sprawą Trybunału Konstytucyjnego, bo byliśmy jako odbiorcy, jako opinia publiczna bombardowani informacjami, że teraz to się wszystko zmieni, że wróci praworządność, że wyroki będą sprawiedliwe. I co dostaliśmy? No jakąś uchwałę o tym, że oni proszą, żeby ktoś zrezygnował może w imię wyższych celów, no, no co jest dość
naiwne. Ale też jasny sygnał ze strony rządu, że tych wyroków, tak zwanych wyroków, ale, nie należy respektować. One no, są patrzane nawet takimi adnotacjami przy publikacji.
Dobra, okej, ale no nie wiem, czy to wystarczy. W tak skomplikowanym środowisku, jakim stało się środowisko wymiaru sprawiedliwości. No bo przecież PiS grał na konflikt. Więc dla mnie to jest mało. Ja nie mówię, co mam teraz, oczywiście nie powiem, co mieliby zrobić i wiem, że to jest słabe, że nie powiem, ale no, budowanie całej tej atmosfery, no oczekiwałam na nie wiadomo co. Dostałam jakąś uchwałę i jakieś projekcje na przyszłość, więc tutaj no ciężko z tym. Kolejną rzeczą taką, ale wydaje mi się, że dla elektoratu przede wszystkim i dla tych, którzy śledzą politykę, są komisje śledcze.
Bo tutaj chcę od razu państwu też wyjaśnić, bo mam nadzieję, że czytacie bardzo dokładnie Gazetę Wyborczą, ale Iwona z Agatą są tymi osobami, które te komisje śledzą od początku do końca, spędzając na tym po 10-12 godzin
dziękuję bardzo
dziennie.
Znaczy my głównie śledzimy komisję do spraw wyborów kopertowych i no niestety, przykro mi bardzo. Ja muszę powiedzieć, że te komisje, znaczy i zerkamy na inne i uważam, że to jest rozczarowanie.
Agata, bo też chciałem cię zapytać o ocenę tych komisji, ale już takiej bardziej z lotu ptaka, nie tej konkretnej kopertowej, ale szerzej tych 3 komisji już powołanych. Jak ty oceniasz jej działania? Czy to po prostu trzeba na razie powiedzieć, okej, to jest początek, trzeba
nie,
poczekać na
to? To jest początek. Ja uważam, że po pierwsze, jest tego za dużo. To jest niepotrzebnie robione tu i teraz. Wystarczyłaby na przykład jedna komisja, w której dobór, skład przede wszystkim byłby naprawdę takich frontowych polityków, którzy wiedzą, na czym polega.
To nazwiska.
Nie będę tutaj podpowiadać. Jakbym miała podawać nazwiska, to zapisałabym się do partii politycznej i poszła do Tuska i mu doradzała. Natomiast uważam, że to muszą być ludzie, którzy nie czekają na to, żeby usłyszeć to, co chcą, tylko którzy potrafią tak robić przesłuchanie świadka, że on im powie to, czego on oczekuje. Oni oczekują i niestety komisje dzisiaj tego nie spełniają. Nie spełniają. Jarosław Kaczyński przed komisją do spraw Pegasusa, on moim zdaniem powiedział parę istotnych rzeczy, które po pierwsze pokazywały, jak on rządził państwem, no, na zaufaniu do polityków. A ci politycy i tak robili z nim to, co chcieli, nie mówili mu. Kaczyński nie wiedział, że był pośrednik przy zakupie tego oprogramowania szpiegującego.
Chyba wiedział później, bo przeczytał Gazetę Wyborczą, bo to napisaliśmy.
Ale on tego nie wiedział, ale miał pewne zaufanie do Mariusza Kamińskiego. I czy też te wybory korespondencyjne. Oczywiście, no, tam przychodzą podwykonawcy, a cała historia tej komisji zaczęła się od słuchania polityków i dziś na nowo musimy ich słuchać, tylko dlatego, że podwykonawcy, którzy realnie wydali pieniądze, a zatem ciąży nad nimi jakaś odpowiedzialność karna, albo ewentualnie można się spodziewać, że mogliby mieć szybciej zarzuty niż politycy, bo nie podpisali żadnych umów, oni są bardziej szczerzy, oni będą bardziej uczciwie i ich można łatwiej złapać, bo na to są dokumenty, na to jest pewien proces, to są spółki, one mają swoje no, systemy organizacyjne wewnątrz firmy. A polityk, no przyjdzie, nie przyjdzie. I za chwilę zaś będziemy wszystkich słuchać na około. Uważam, że proces rozliczeń absolutnie jest konieczny, bo dzięki temu koalicja 15 października wygrała. I tak, uważam, że to był jeden z tych elementów znaczących i że Polakom się to należy, że są nam winni tego, żebyśmy zobaczyli, że ktoś, kto zawłaszcza państwo, ktoś, kto upartyjnia to państwo, będzie za to płacił, że nie ma nikogo ponad prawem, nawet w polityce. I tylko jeszcze jedno chciałam zapolemizować jednak z Iwoną, bo...
Wreszcie jakaś kontra.
Dawaj.
Ja uważam, że mówienie o studniach Donalda Tuska i dobrze mnie znacie, wiecie, że nie jestem rzecznikiem Platformy Obywatelskiej, ani rzeczniczką, nie może się odbywać bez kontekstu 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, że jednak nawet nie byłabym sobie w stanie wyobrazić, ani ty, ani Romek, ani nikt z nas pewnie, że można tak strasznie...
Ja się z tobą zgadzam,
tak,
jak powiedziałam,
tak strasznie jest, zabetonować, że zrobić prezesem sądu, jednego z ważniejszych sądów konstytucyjnego w kraju, odkrycie towarzyskie, panią, która po prostu ma zdolności kulinarne i pewnie prawne również jakieś ma, ale nie na poziomie Trybunału Konstytucyjnego, wprowadzić tam prokuratora stanu wojennego, wprowadzić tam byłego prokuratora krajowego Święczkowskiego, wprowadzić Krystynę Pawłowicz, ludzi, którzy przed chwilą mieli legitymacje partyjne i mówić, że to są niezależne sądy. I tak zabetonować to wszystko, żeby nowa władza nie wiedziała, jak ma zrobić. I my też jako dziennikarze na tę nową władzę patrzymy pod hasłem, czy usprawiedliwiać, bo cel uświęca środki, czy jednak nie. Czy jednak powiedzieć, jak jesteś demokratą w dniu wyborów, musisz być demokratą, kiedy rządzisz i rozliczać ich z tego. Ale czy to jest dla mnie fundamentalne pytanie, bo co oni mogliby zrobić więcej? Ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie.
Ale ja się z tobą zgadzam.
Ja teraz zapolemizuję. Proszę. Poczekaj. Ja chcę powiedzieć Agacie jedno. Oni mieli wszystkie karty na stole, przez miesiące, będąc w opozycji. Mi chodzi tylko o to, że wszystko było jasne. Pawłowicz była, kim była, Przyłębska była, kim była. No jeżeli coś się obiecuje i coś się zapowiada, no to ja chciałabym, żeby to było dowiezione tak. Ja nie mówię, że załatwione na 100%, ale dowiezione tak, no nie jak ta ostatnia uchwała. Mi o to chodzi po prostu. Ja. Wszystko można, znaczy mieli wiele miesięcy.
Ja rozumiem, że gdzie to jest? Zarzut, że oni byli nieprzygotowani. Tak. To ja się zgadzam, dzięki. Bo to widzieliśmy na podstawie też telewizji publicznej.
No tak.
Tego, jak Platforma wyganiała towarzyszy pisowskich z tamtych mediów. I to było, to była operacja, która moim zdaniem mogła być o wiele lepiej przygotowana. I na to były miesiące, na to można było, bo tutaj ten status też się nie zmieniał. Ale w sprawie Trybunału uważam, że chyba tu po prostu nie ma innej ścieżki prawnej.
No, ale
nie ma.
Nie ma żadnej ścieżki.
Ja tylko chciałem powiedzieć, że oczywiście rozmawiałem przy okazji studni rządu Donalda Tuska i koalicji 15 października i to jest data symboliczna. No mi się wydaje, że przy tym, co oni zastali w tych różnych instytucjach, ministerstwach, spółkach Skarbu Państwa, telewizji i prokuraturze i tak dalej, to chyba nie spodziewali się aż takiego tam, mówiąc wprost, bagna często i to jest bardzo skomplikowana operacja. Ale chciałbym jeszcze...
Ale ja tylko jedno, bo ja też uważam, że rząd Donalda Tuska popełnia jeden błąd komunikacyjny.
No absolutnie.
Ponieważ...
A mamy rzecznika rządu?
Nie ma nawet rzecznika rządu. To znaczy, to nie może być tak, że tylko premier jest wyrocznią tego, co jak my tutaj będziemy teraz działać, rządzić. Jeśli jest bajzel w finansach publicznych, a jest, to powinien wyjść minister finansów i powiedzieć, drodzy nauczyciele, powinna wyjść pani Nowacka i powiedzieć, drodzy nauczyciele, nauczycielki, obiecaliśmy wam tyle procent podwyżki, ale to, co zastaliśmy, spowoduje, że możemy wam dać...
Akurat minister Nowacka w końcu to wykrztusiła z siebie, ale
po Gazety Wyborczej Karoliny, naszej koleżanki Słowik. I to jest problem, bo ja nie będę zgadywać, czy w służbach jest bajzel taki, mniejszy czy większy. Od tego są teraz ministrowie. Jest to bardzo rozdmuchany rząd. Tam jest właściwie każdy wiceminister, chyba każdy post.
Boże.
Tak, więc tutaj ten rząd, no naprawdę tam jest bardzo dużo ludzi. Ale komunikujcie się ze społeczeństwem, drodzy państwo. Nam się to po prostu należy.
Zgadzam się z tobą całkowicie, że brak jest komunikacji, tak, że jedyną osobą, która przekazuje informacje ze strony rządu jest Tusk. A jeżeli chodzi o Sejm, to Hołownia.
Ja uważam, że jest gorzej, bo jednak ze strony rządu też płyną jednak od niektórych ministrów, prawda, informacje, a nie ma takiej spójnej polityki, którą zawsze taka osoba jak rzecznik
ma,
prasowy
tak,
spina,
ja
prawda?
Zwłaszcza,
że koalicjantów jest trzech, więc to jest tym trudniejsze.
Tak, jeszcze jest ta polityka twitterowa, no ona jest nieznośna.
To jest przerażające.
Tak.
A jeszcze koniecznie musimy porozmawiać o ważnym graczu na scenie politycznej, czyli Andrzej Dudzie, prezydent, waszym zdaniem gra ostro, spodziewaliście się jednak bardziej brutalnej reakcji z jego strony, czy też próbuje jakoś tam się dogadywać.
Ja myślałam, że jak ty powiesz o ważnym graczu i wskażesz na pałac, to wymienisz Marcina Mastalerka, szefa gabinetu prezydenta.
Rozumiemy, że a tak zwany wiceprezydencie, tak, który kręci głową prezydenta, też możemy wspomnieć. No to proszę bardzo. Agata.
No cóż, pan prezydent próbuje oczywiście grać i coś ugrać, ale jednak on jest na tej pozycji, gdzie narzędzi ma znacznie mniej niż rząd. Jego głównym narzędziem jest oczywiście weto. I Prawo i Sprawiedliwość robi wszystko, dlatego nie było rozliczeń w partii po wyborach, które mogłyby się skończyć rozłamem, żeby zachować jedność w szeregach i to jedność taką, która pozwoli im to weto w Sejmie obronić. To jest kluczowe.
Przypomnijmy, koalicja 15 października 248 głosów. Do niektórych pewnie z walki z weto mogłaby się przyłączyć Konfederacja, to jest 18, o ile dobrze pamiętam. 10 głosów
nie,
brakuje.
PiS
można by
ma.
Ewentualnie z tego
nie.
PiSu powyłuskiwać.
No tak, ale 10 to jest też dużo. Oczywiście, że prezydent ma jeszcze półtora roku tak kadencji i on będzie robił wszystko, żeby zaznaczać swoją obecność. Ale wydaje mi się, że rozdzielam kwestię bezpieczeństwa górnolotnie, narodowego, jakkolwiek. Widzę, że tu jest pełna zgoda, że tutaj ten przepływ informacji pomiędzy i ministrem obrony narodowej, i szefami MSWiA, i premierem, i Pałacem Prezydenckim, Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, on jest, tak? Te rady bezpieczeństwa, które są zwoływane. I ta komunikacja jest i to jest bardzo dobrze, czas jest niepewny. Powinno to tak wyglądać, nie powinniśmy się nawet temu dziwić, ani tego chwalić, bo to moim zdaniem powinno być normalne. Nawet w tak trudnej kohabitacji. Ale oczywiście, że prezydent, no mamy tutaj odsłonę boju o wymianę kadrową na placówkach dyplomatycznych i każda ze stron ma swoją wersję tego konfliktu. Jednak jest tak, że to rząd prowadzi politykę zagraniczną i to rząd chce mieć zaufanych ludzi na swoich placówkach. Szkoda, żeby było, żeby to byli tylko pełniący obowiązki, a nie ambasadorowie czy konsulowie nominowani również przez Pałac Prezydencki, przez prezydenta Andrzeja Dudę. Mam nadzieję, że dojdzie do porozumienia jednak przy tej wymianie hurtowej ambasadorów, którą zaplanował Radosław Sikorski.
Mi się wydaje, że prezydent wyznaczył swój szlak na ostatni rozdział swojej prezydentury, swojej kadencji. Zrobił, co zrobił z Kamińskim i Wąsikiem. No po prostu po raz kolejny powiedział, kim jest, z kim jest zblatowany politycznie, komu podlega.
Mówiliśmy o tym wecie, czyli podpisuje ustawy, ale w trybie następczym wysyła je do Trybunału, twierdząc, że są przyjęte niezgodnie, w niepełnym składzie.
Ale wiesz, no cała historia z tym, jak on ich przyjął w pałacu i były misie, generalnie prawie że łzy. No, nie wiem, kto się wzruszył. Dla mnie to był po prostu...
Prezydent się wzruszył.
No prezydent się wzruszył.
Żony.
No, żony się wzruszyły. No, natomiast, no przepraszam, no nie jestem w stanie traktować Andrzeja Dudy w sposób poważny. No jest to postać dla mnie gdzieś tam no, tragiczna wręcz, tak bym powiedziała. No.
Ale tragiczna, bo to może znaczyć o losach pewnych skomplikowanych, czy tragiczna no, względzie, że
tragiczna
dla nas jako obywateli?
Nie, mówię o losach, że to po prostu... O czym tu mówić? No właściwie ja nie mam, nic nie dodam.
Na koniec, jak zawsze, moja ulubiona zabawa. Szkolna, ocena 1,6. Proszę o wystawienie tutaj rządowi Donalda Tuska.
Ja już kiedyś oceniałam, jestem zwolniona.
Nie, proszę przypomnieć.
Ja chyba dałam wtedy 3+.
Nie pamiętam. 3+, czyli trzymasz się tego, tak?
No tak, myślę, że 4 może. No to zależy, ale co?
Taką czwórkę
może.
Czwórkę z plusem
teraz,
można,
tak.
Można
ja
by było dać, tak. Ty bez plusa.
Tak,
ja
bo to już idzie pod piątkę, to tak proszę cię.
No, ale wiesz, jednak ma przeciwników, tak. Ten prezydent Andrzej Duda, Mastalerek, tak.
Ja też
Prawo i Sprawiedliwość.
Ja też bym stawiłbym.
Sądy Przyłębska.
Tak, w granicach 4, jako nauczyciel z wykształcenia. Myślę, że z pełną odpowiedzialnością.
Nie, ale też nie jest najgorzej. No,
nie, tak, ja uważam, że w ogóle nie jest najgorzej. Prawda? I też jak słyszę takie dramatyczne rzeczy i tak dalej, to naprawdę znaczy, trochę się dziwię.
Że...
Mamy dużo uwag do tego rządu już, bo jako niezależna gazeta patrzymy też im na ręce, piszemy o różnych rzeczach, które są niedobre z naszego punktu widzenia. Rozliczamy PiS, bo to dla nas jest również bardzo ważne, bo uważam, że poważne państwo nie może tych 8 poprzednich lat rządów zostawić bez odpowiedzi. Dlatego też mam nadzieję, że te komisje śledcze też jakiś efekt uzyskają.
Znaczy, jeżeli posłowie
bardziej
zaczną się
na prokuraturę
przygotowywać, prawda? Tak. Natomiast też żeśmy nie rozmawiali o tym, jak wspaniale Tusk pływa w tych wszystkich konfliktach PiSu. No, jak oni na tym garną, no to jest...
No, graczem jest dobrym.
Tak.
Iwona Szpala, Agata Kondzińska. Czytajcie państwo teksty naszych reporterek politycznych, bo można się z nich dużo dowiedzieć, jak funkcjonuje i koalicja, i opozycja. A ja dziękuję za dzisiejszy podcast. Roman Imielski. Do widzenia.
8:10. Podcast Gazety Wyborczej.